10 dni temu z Aliną Kurczewską wspólnie omawiałyśmy ostatnią w tym sezonie premierę Poznańskiego Teatru Wielkiego, monumentalne dzieło Modesta Musorgskiego, Borys Godunow. No ale mówiąc o sezonie artystycznym, oczywiście wypada omówić go od samego początku, a początek miał miejsce 3 października, dosyć nietypowo, bo nie spektaklem operowym. Tym razem nasz teatr ruszał w nowy sezon, a koncertem inauguracyjnym, podczas którego prezentowane były fragmenty właściwie wszystkich dzieł, które były zawarte w repertuarze poznańskiej sceny operowej właśnie w tym już minionym sezonie artystycznym. Koncert był bardzo ciekawy, inscenizowany. Soliści występowali w strojach, w których normalnie pojawiają się na scenie. Między innymi była zapowiedź Jenufy Janaczka, której premiera miała miejsce w lutym, ale pojawiały się, jak mówię, fragmenty innych oper, które już od kilku lat w repertuarze naszej sceny operowej funkcjonują, a więc i Wesele Figara, i Madame Butterfly, i Nabucco. To był krok, pierwszy krok w ten nowy sezon artystyczny. Potem na premierę musieliśmy czekać do 24 października, ale była to premiera też trochę nietypowa, bo nie operowa, a baletowa.
Bardzo szanowałam pracę Jacka Przybyłowicza dla poznańskiej sceny operowej. Mieliśmy kilka dowodów na to, że to wspaniały choreograf, chociażby proszę sobie przypomnieć Stworzenie świata w kapitalnej moim zdaniem realizacji właśnie choreograficznej Jacka Przybyłowicza, Stworzenie świata Józefa Haydna z chórem, solistami, ale to było kilka lat temu. Natomiast teraz Jacek Przybyłowicz pokazał swoją nową premierę Infolia, w której dał się wytańczyć całemu zespołowi i pokazał bardzo interesującą wizję. No a nade wszystko ten spektakl poprzedziła serenada Georges'a Balanchina, to na odmianę rekonstrukcja choreografii sławnego twórcy. I także ta premiera baletowa ów sezon rozpoczęła. Szkoda tylko, że nie mieliśmy do końca grudnia żadnej premiery operowej.
W zasadzie była, ale to była dosyć nietypowa premiera. 9 i 10 grudnia zobaczyliśmy premierę opery, młodzieńczej opery 12-letniego bodaj Mozarta, Bastien i Bastien. To była premiera dla młodych widzów w reżyserii Tomka Raczkiewicza. Natomiast mówię, no to specjalny widz i sala kameralna.
Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie premiera spektaklu Kafka, Schulz, Objawienia i herezje. Tomasz Kajdański i Krzysztof Cicheński. Krzysztof Cicheński, przypomnijmy, realizował Pajace Ruggiera Leoncavalla u nas na deskach teatru. I była to bardzo przejmująca opowieść z udziałem głównie tancerzy, ale naprawdę wspominam tę premierę jako bardzo udaną, no chociaż chciałoby się do końca grudnia jeszcze przeżyć realizację jakiegoś dużego spektaklu operowego.
A takich nie było. No, tradycyjnie zostały wplecione w repertuar poznańskiej sceny operowej wieczory kolęd, właściwie wieczór kolęd, bo to był 20 grudnia, no i koncert, czy wieczór sylwestrowy.
Czy koncerty sylwestrowe,
tak, bo
one zawsze
były
są potem powtarzane.
Powtórzone. Ale tak na dobrą sprawę, na prawdziwą premierę musieliśmy czekać aż do wspomnianego 26 lutego, kiedy po 90 latach na scenie opery poznańskiej zagościło dzieło Leosza Janaczka Jenufa. Mówię po 90 latach, bo rzeczywiście tych 90 lat temu tu w Poznaniu, w gmachu pod Fegazem, odbyła się polska prapremiera opery tego czeskiego kompozytora.
Tu chciałabym zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć nazwisko Alvisa Hermanisa. To reżyser, który w tej chwili jest bardzo wzięty w świecie. Najlepszy dowód, że przyjechał do Poznania prosto z La Scali. Tam realizował operę Il Due Foscari, zresztą ona była transmitowana z udziałem Placido Domingo i pokazał nam bardzo interesujący teatr. Teatr, w którym zderzył dwa bajkowe akty z środkowym, takim pełnym smutku i właściwie pokazał nędzę życia, prawda? Myślę, że ta realizacja na pewno zapadnie nam w pamięć. Pamiętamy świetny występ Moniki Mychnowickiej jako Jenufy. To była bardzo dobra partia. Tym razem gorzej niestety wypadła Barbara Kubiak. Może to trochę była partia nie na jej głos. Śpiewała Kostelniczkę. I tu, jak cenimy i szanujemy Barbarę Kubiak, bo to znakomita śpiewaczka, akurat w tej realizacji nieco gorzej. I także spisali się pozostali wykonawcy, i Piotr Fribe, i inni główni bohaterowie. I również, jak zwykle, Gabriel Chmura przygotował bardzo dobrze orkiestrę. Powtarza się, co prawda, w wypadku naszych obserwacji ta sama uwaga, że w orkiestrze że jest fajnie, bo zrobiło się porządnie, czysto, równo, ale czasem troszeczkę mamy niedosyt muzyki, albo orkiestra jest czasem za głośna, albo po prostu nie do końca uzupełnia to, co powinno płynąć do nas równocześnie, emocje wykonawców, tych głównych solistów, którzy przecież te emocje nam przekazują swoim głosem.
Ta spójność w przekazywaniu emocji, w relacji pomiędzy orkiestrą a solistą miała doskonałe przełożenie na wydarzenie, myślę, sezonu. Mianowicie 3 kwietnia na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu pojawił się wspaniały polski śpiewak, baryton Artur Ruciński. Była to jego gala operowa. Czekaliśmy z niecierpliwością na przyjazd tego wspaniałego śpiewaka. On już gościł co najmniej 2 śpiewając w Auli Uniwersyteckiej nieco wcześniej. Natomiast byliśmy ciekawi, jak wypadnie właśnie w tej takiej pełnospektaklowej wizji, recitalu w zasadzie z Towarzyszeniem Orkiestry i wzbudził zachwyt.
To był taki wieczór marzenie, dlatego że spełniły się wszystkie pragnienia, oczekiwania jak w pigułce podczas tego jednego wieczoru. Ja bym po prostu chciała mieć takie przeżycia każdego wieczoru w operze i na każdej premierze, takie jakie miałam wtedy. Arii hrabiego Luny nie zapomnę. Po prostu muzykował rewelacyjnie. I także pan dyrektor Gabriel Chmura przeszedł sam siebie. To była po prostu realizacja marzenia. Orkiestra grała nie jak z nut, orkiestra grała jak uskrzydlona. Dyrygent słuchał śpiewaka, szedł za śpiewakiem. Byli absolutnie jednym organizmem. To był niezapomniany i najwspanialszy wieczór w Teatrze Wielkim w Poznaniu, niewątpliwie.
I dodajmy jeszcze, że Artur Ruciński ku naszej radości naprawdę robi wspaniałą, światową karierę. Już zagościł na deskach Metropolitan Opera, czyli zdobył już za oceanem tą najwspanialszą scenę. Nie mówiąc, że tutaj w Europie już właściwie też na tych największych scenach śpiewał, także możemy tylko trzymać kciuki, że dołączył do grona pozostałych Kwietnia, Kurzak, Beczały. Kolejny wspaniały polski śpiewak.
No on przyjechał tu prosto z Metropolitan Opera. On przecież debiutował w roli Sharplessa w Madame Butterfly. Potem, za chwilę przejdziemy jeszcze do tego, Madame Butterfly pojawiła się w kinie, także mogliśmy zobaczyć, w jakiej partii on występował. Wprawdzie w tej realizacji kinowej nie brał udziału, ale podczas rozmowy powiedział mi, że ma swoje plany z Metropolitan Opera i dołączy do grona tych naszych wspaniałych polskich artystów, którzy występują w świecie i wystąpi także w realizacji, która będzie transmitowana na cały świat. To naprawdę duże podziękowania dla Teatru Wielkiego i dla Piotra Nędzyńskiego, który wiem, że po części był sprawcą, że ten wieczór doszedł do skutku.
Kwietnia 28. Kolejna premiera w Teatrze Wielkim. Premiera bardzo szczególna. Właściwie premiera taka trochę studencko-młodzieżowa, tak można by powiedzieć. Muzyka dawna, Dydona i Eneasz, Henry Persla, Paul Eastwood, kierownictwo muzyczne. I młodzi studenci, i tak jak mówiłam, z Akademii Muzycznej.
I tu powołuje się na zdanie naszej młodej koleżanki Magdaleny Kajszczak, która była na tym spektaklu, wróciła zachwycona świeżością, młodością, podejściem bardzo pięknym do tego w końcu znanego nam tematu. Daniel Stachuła reżyserował ten spektakl i to był taki projekt Teatru Wielkiego związany z polskimi uczelniami artystycznymi i Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza. Daniel Stachuła jest właśnie związany z uniwersytetem. Otrzymał teraz stypendium artystyczne miasta Poznania i po prostu wyreżyserował spektakl ponadczasowy, ale piękny. Do tego wyłoniono drogą castingu solistów i Magdalenie najbardziej się podobała Sonia Warzyńska jako Dydona i Joanna Radziszewska jako Belinda. Paul Eastwood połączył to swoim doświadczeniem, swoją wspaniałą wiedzą muzyczną. Wiele serca dołożyła do tego Mariola Banaszkiewicz-Bryła, bo to za sprawą projektu pani profesor Akademii Muzycznej Paul Eastwood znalazł się w Poznaniu. Czyli okazuje się, że czasem połączenie kilku sił wystarczy, ażeby stworzyć coś bardzo pięknego. I wszyscy mówią, że to była jedna z najlepszych premier w tym sezonie. To było w kwietniu, a w czerwcu oczekiwaliśmy Borysa Godunowa.
Tak, rozmawiałyśmy nie tak dawno, więc nie wiem, pewnie nie będziemy się tutaj powtarzać, mówiąc o wszystkich sprawach związanych z tym monumentalnym dziełem Modesta Musorgskiego. Powiemy jedno, że nas ten spektakl w jakiś sposób zachwycił. Przede wszystkim wspaniałą muzyką Musorgskiego, ale również wykonaniem. Można mieć było tutaj drobne uwagi do poszczególnych wykonawców, ale ogólnie ten spektakl zrobił naprawdę na nas bardzo dobre wrażenie.
Rafał Siwek i Aleksiej Tikomirow, przypomnijmy to rolę Borysów. Natomiast ja powtórzę swoje uwagi. Piękny pierwszy i ostatni akt. Trzeci akt polski, ściśnięty, stłoczony. Moim zdaniem, nawet jeżeli koncepcyjnie logiczny, to dla widza zupełnie bezsensowny. Dlatego bardzo akceptuję tego Borysa jako projekt, bo było wiele pięknych momentów, znakomity chór przygotowany przez Mariusza Otto,
Przede wszystkim, przepraszam cię, bo tutaj nazwisko reżysera Iwana Wyrypajewa musi paść, bo to jego wizja przecież tutaj górowała, że tak powiem, nad wszystkimi pozostałymi realizatorami. I bardzo dobre wykonanie orkiestrowe również.
Iwan Wyrypajew, zadomowiony Rosjanin w Polsce, pokazał swoją wizję o bardzo minimalistycznej reżyserii. Jednych to fascynowało, innych to denerwowało. Ja mówię, ten trzeci akt mnie najbardziej denerwował, ale Borys Godunow niewątpliwie udana realizacja. Chociaż gdybym miała dyskutować, która bardziej mi się podobała, to ja z ogromnym sentymentem wspominam jednak ten spektakl Marka Weissa-Grzesińskiego.
Sprzed 20 lat.
Sprzed 20 lat. Słowem, Teatr Wielki nam zaoferował w tym roku, podobno z powodów finansowych, nie tyle emocji, ile byśmy sobie życzyli. Ja myślę, że w związku z teatrem tutaj trzeba bardzo ostrożnie budować te opinie, ale jedno można zauważyć i powiedzieć. Coś się zdarzyło niewłaściwego w funkcjonowaniu Teatru Wielkiego jako instytucji w Poznaniu, bo pamiętamy te czasy, kiedy drzwiami i oknami, mówiąc krótko, publiczność waliła do teatru. Teraz owszem, są spektakle cieszące się ogromnym zainteresowaniem, ale ten repertuar się bardzo uszczuplił. Teatr gra mniej. Ja wiem, że trzeba poszukiwać, że powinniśmy być teatrem XXI wieku, ale nie można tylko eksperymentować. Wydaje mi się, że stało się coś niedobrego, jeśli chodzi o odbiór społeczny teatru. Na przykład chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Wydaje mi się, że coś się dzieje z zespołem teatru, że zgubiliśmy gdzieś taką spójność zespołu Teatru Wielkiego. Zapatrzyliśmy się, że tak, ściągniemy każdego wykonawcę. Ja mam takie wrażenie, że te tryby teatralne gdzieś momentami nie chodzą idealnie i publiczność to czuje i taki mamy może moment refleksji, że wracamy do tych wspaniałych czasów Mieczysława Dondajewskiego, nawet początku Sławomira Pietrasa dyrekcji, kiedy to w teatrze działo się wiele wspaniałych rzeczy. Teraz nie odpowiada mi tylko i wyłącznie ten eksperymentalny nurt. Teatr powinien stanąć także na swojej takiej drugiej, bardzo mocnej nodze.
Omawiając miniony już sezon artystyczny, przechodzimy z Teatru Wielkiego do Teatru Muzycznego, dla którego ten sezon był sezonem szczególnym, jubileuszowym, 60. Ta scena przeżywała i do dzisiaj przeżywa wzloty i upadki, miała lata swojej świetności. Teraz, w tym roku jubileuszowym, też po pewnych zawirowaniach, doszło do sfinalizowania jubileuszu wspaniałymi koncertami, które miały miejsce w Auli Uniwersyteckiej. I to dobrze też się dzieje, że zespoły, bo mówię i o orkiestrze, o chórze, o balecie, o solistach, czyli o zespołach teatru muzycznego, że wychodzą na zewnątrz, że mają szansę po długim czasie pokazać się właśnie w tym pięknym wnętrzu, jakim jest Aula Uniwersytecka.
Aula, ale przede wszystkim chyba dominantą dla teatru muzycznego w tym roku była realizacja musicalu Jesus Christ Superstar po prostu na stadionie. To był koncert, wieczór w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wielkie wydarzenie. Anna Lasota zresztą niedawno odbierała nagrodę imienia Jana Kiepury właśnie jako najlepsza śpiewaczka musicalowa.
Kreowała w tym spektaklu postać Magdaleny, ale przypomnijmy, że przecież też wspaniały był Judasz, czyli Janusz Kruciński, który jest też wielką gwiazdą w ostatnich miesiącach goszczącą na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu. I był legendarny Marek Piekarczyk, który kreował postać tytułową, postać Jezusa. Mamy nadzieję i są takie zapowiedzi, że Jesus Christ Superstar zagości na scenie Teatru Muzycznego już we wnętrzu, a nie w warunkach plenerowych. Natomiast Teatr Muzyczny rozpoczął ten nowy sezon, już miniony, jak mówię, 5 września, koncertem z okazji 25. rocznicy śmierci Mieczysława Foga. Pojawiają się na scenie teatru takie koncerty, które jakby dotykają tej muzyki bardzo popularnej. A pierwszą premierą też we wrześniu, 25., była premiera jednego z najwspanialszych musicali Andrew Lloyda Webbera, Ewity.
Bardzo mi się podobała realizacja Sebastiana Gonciarza, który przeniósł przecież taki pełen rozmachu musical do malutkiej sceny. To właściwie pudełeczko, ten nasz teatr muzyczny, nie mówiąc o tym, jaka jest tam fatalna akustyka. Ale przypominam sobie sceny na przykład podróży Ewity i jej męża po Europie, kiedy dosłownie jak z klateczek pojawiały się zdjęcia na przykład z De Gaulle'em, z papieżem. Duża pomysłowość, jak podejść do tematu, który wcale nie jest taki trywialny. Życie w końcu i dramatyczna śmierć takiej, no, wielkiej idolki argentyńskiej, żony Juana Perona. No i Marta Wiejak, ja akurat ją widziałam w roli Ewity. Bardzo mi się ta realizacja tego musicalu podobała i to jest taki dowód na to, że nawet w tak fatalnych warunkach można zrobić coś niekonwencjonalnego i fajnego. No i oczywiście także Janusz Kruciński jako taki narrator, pamiętam, świetna rola.
Natomiast 21 października w sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się kolejny jakby koncert zespołów teatru muzycznego poza siedzibą. Bardzo dobrze, face to face, taki nosił tytuł ten koncert. Był on poświęcony spotkaniu muzyki musicalowej z muzyką filmową. Dobrze, że taki program też miał miejsce i dobrze, że w takim miejscu się odbył. W każdym razie to jest kolejny taki punkt, jakby nowość w postępowaniu dyrekcji i realizatorów Teatru Muzycznego w Poznaniu. 3 listopada, to już się staje małą tradycją, odbył się trzeci koncert zaduszkowy Pamiętamy. My musimy z kolei pamiętać, że siedziba Teatru Muzycznego przed wojną, czy w czasie wojny, była miejscem kaźni, gdzie hitlerowcy więzili i torturowali
Była siedzibą polskich. Gestapo po prostu.
I w związku z tym dobrze, że taka nowa jakby tradycja się zawiązała. Podczas tego listopadowego koncertu zostało wykonane Misterium Stabat Mater Włodka Pawlika. Oczywiście brały w wykonaniu tego utworu udział zespoły Teatru Muzycznego oraz oktet Jacka Sykulskiego Sonus Artis. No i premiera dopiero 6 lutego. Premiera opowieści zimowych Maury Jestona, autora m.in. musicalu Upiór w operze. Reżyseria Janusz Kruciński, czyli wspaniała gwiazda musicalu, tym razem po raz pierwszy wystąpiła w roli realizatora, reżysera spektaklu. A główną gwiazdą była Edyta Krzemień. To właściwie był taki troszeczkę jakby recital, bo pani Edyta występowała sama, nie było akcji scenicznej. To były po prostu piosenki, czy też pieśni Jestona, podobne troszeczkę do pieśni Schuberta Winterreise, czyli opowieści zimowych w takim nastroju utrzymane.
Zwracam uwagę, Edyta Krzemień. Ja już ją miałam okazję usłyszeć podczas koncertu noworocznego w sali ziemi. Po prostu rewelacja. To jest po prostu wokalistka, która może się zmierzyć z każdym gatunkiem sztuki i naprawdę w każdej partii pokazuje siebie. Tu miała dosyć trudne zadanie, bo te piosenki są dosyć jednorodne. One piękne, każda w sobie, tworzyły taki nostalgiczny wieczór, zresztą z udziałem świetnych muzyków, instrumentalistów, tam nie było całej orkiestry, no ale wiemy, że bardzo silnie współpracuje z teatrem muzycznym Maria Nowak-Walbrot. Jest bardzo cenioną skrzypaczką, mieszka w Berlinie, współpracuje z berlińskimi zespołami. I ten zespół i Edyta Krzemień stworzyli taką bardzo ciepłą atmosferę. Jedyne, co bym miała do zarzucenia, to to, że nie udało się zróżnicować tego wieczoru. Ten wieczór był taki nostalgiczno-jednorodny. I to nie była wina wykonawców, którzy po prostu zrobili, co mogli, żeby te piosenki pokazać jak najpiękniej. Taki był charakter tej muzyki po prostu. Więc rzeczywiście opowieść sentymentalna. Tak bym ten wieczór określiła jednym słowem.
No i potem 16 kwietnia właśnie to wydarzenie na Inea Stadionie, czyli wersja koncertowa, plenerowa musicalu Andrew Lloyda Webbera Jesus Christ Superstar, związana z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. I dopiero kolejna i jedyna premiera tradycyjnej, klasycznej operetki, 21 maja. Premiera księżniczki Czardasza Emericha Kalmana. To jest ta operetka, którą kocha publiczność, przede wszystkim ta mocno już dorosła, mocno dojrzała, która uwielbia właśnie krynoliny, piękne stroje. No i właśnie ten świat taki wiedeński, austriacki, cygański troszeczkę, bo te wszystkie klimaty się tam przewijają przez te operetki.
Nic z tych rzeczy, proszę państwa. To nie była ta księżniczka Czardasza. Jeżeli ktoś chciałby takiego klimatu, to proszę wybrać inną realizację. Grzegorz Hrabkiewicz zapowiadał, że to będzie operetka po liftingu. Mam mieszane uczucia na temat księżniczki Czardasza z kilku powodów. Po pierwsze, źle siedziałam. Ja nie słyszałam na przykład orkiestry. To jest dowód na to, że jak się usiądzie w złym miejscu w teatrze muzycznym, tam po prostu nic nie słychać. Natomiast co do samej scenografii realizacji, owszem, z rozmachem, współczesna, fajna, ja to akceptuję, bo mówię, nie jestem zamknięta na tego rodzaju propozycje, że to musi być absolutnie wiedeńskie i tak dalej. Tu było wręcz odwrotnie. Natomiast mam jedną uwagę, która dotyczy operetki. Operetka to jest przekaz wokalno-muzyczny. W operetce nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy po prostu nie mogą sprostać głosowo danej partii. Tak jak bardzo mi się podobała Aleksandra Orłowska-Jabłońska jako Sylwia, czyli główna bohaterka, i świetny był Mikołaj Adamczak jako Edwin, to już miałabym sporo wątpliwości do roli Boniego, Michał Brąk i Radosław Elis jako Ferry. Obaj panowie, może i znakomici aktorsko, ale Boni jednak musi zaśpiewać. Ja nie lubię, jeżeli ktoś śpiewa nie do końca wykształconym głosem i nie umie pokazać swojej partii.
Po prostu w tej tradycyjnej, klasycznej operetce nie może to być głos piosenkarski, tylko jednak musi to być głos szkolony.
Jak wyszedł na scenę Maciej Ogórkiewicz, to nagle okazało się, że tekst dochodzi. Tak więc cieszę się, że teatr poszukuje nowych form i otwiera się na wspaniałych realizatorów, bo pan Grzegorz Hrabkiewicz na pewno to reżyser wysokiej próby, ale te ułomności wokalne mnie denerwowały. Tutaj jeszcze należy podkreślić bardzo dobrą rolę dyrygentów i to zarówno Piotr Deptuch, który prowadził spektakle w minionym roku, jak i Agnieszka Nagórka. Na pewno pracowali z orkiestrą Teatru Muzycznego bardzo rzetelnie, bo poziom orkiestry satysfakcjonuje w tej chwili.
Absolutnie tak. I wracając jeszcze do dyrygentów, bo rzeczywiście i Agnieszka Nagórka, i Piotr Deptuch, który jest notabene zastępcą dyrektora naczelnego, właściwie kierownikiem muzycznym teatru.
Przemysława Kieliszewskiego, który otrzymał nominację na następne 3 sezony.
Także daje to rezultaty. A wracając do tego finałowego akcentu wieńczącego ten jubileuszowy 60. sezon Teatru Muzycznego w Poznaniu, pokazało się, że scena ta nasza dysponuje naprawdę wspaniałymi głosami. Okazało się, że teatr może się naprawdę pochwalić głosami na miarę nawet Teatru Wielkiego. Bardzo dobrze, że też goszczą na niej gwiazdy, które już mają swoją pozycję, tak jak pani Grażyna Brodzińska, ciągle w doskonałej formie i głosowej, i fizycznej. Jest bardzo dobry balet, coraz lepszy, dobry chór, więc myślę, że jest szereg takich akcentów dających nadzieję na jeszcze lepszą przyszłość tego teatru. A co podkreślano kilkakrotnie w związku z jubileuszem, że wszyscy czekają naprawdę na tę nową siedzibę i aby ona jak najszybciej stała się ciałem, żeby jak najszybciej z tego nieszczęsnego miejsca na ulicy Niezłomnych Teatr przeniósł się do swojej stałej siedziby, gdzie będzie mógł prezentować naprawdę w pełnym blasku muzykę, która szczyci się mianem operetkowej, czy też pod tym hasłem teatr muzyczny można ją umieścić.
Przypomnijmy, proszę państwa, bo myśmy już o tym mówiły, że jedyną instytucją artystyczną Poznania, która właściwie ma swoją siedzibę, to jest Teatr Wielki. Ani Filharmonia Poznańska, ani Teatr Muzyczny, ani Agnieszka Duczmal. Oni są pozbawieni tego miejsca, w których mogłaby ich sztuka pięknie zaistnieć. Chociaż aula uniwersytecka jest przepiękna, ale jak to kiedyś powiedziałam, aula jest naszym szczęściem i przekleństwem. Szczęściem, bo ją mamy o takiej akustyce, przekleństwem dlatego, że przez lata usprawiedliwiała decydentów, żeby nic w tej sprawie nie zrobić.